Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Ojciec Zdzisław bardzo gorąco pozdrawia wszystkich słuchaczy Radia Maryja z Rembertowa. Dzisiaj w to święto Matki Bożej Różańcowej siostry, szczególnie Loretanki, mają wielkie święto, ponieważ w tym dniu pragną przeżywać i trwać w swoim wielkim jubileuszu stulecia powstania kółka różańcowego, miesięcznika formacyjnego, który dzisiaj wydawany jest pod tytułem Różaniec. Drodzy słuchacze, obok mnie jest tutaj siostra Wioletta Ostrowska, która jest właśnie w redakcji też Różańca. Pragnę się zwrócić teraz do siostry Wiolety z zapytaniem, jak powstał Różaniec ten miesięcznik, jakie były jego losy, kto wpadł na ten pomysł, czyli kto był inicjatorem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie i pozdrawiam z naszej kaplicy w Rembertowie wszystkich słuchaczy. Skąd pomysł i od kiedy ten miesięcznik Różaniec jest wydawany? Teraz inna nazwa. W 1909 roku ksiądz Ignacy Kłopotowski, obecnie błogosławiony, założyciel naszego zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, wpadł na pomysł, by wydawać miesięcznik, który służyłby formacji przede wszystkim ku żywego różańca, ale i tych wszystkich, którzy będą się modlić na różańcu. Jakie losy były tego miesięcznika? Dlatego, że dzisiaj, prawda, świętujemy w tym roku stulecie Różańca, ale tak nie było, bo 100 lat to dużo. Jednak były pewne przerwy w wydawaniu tego miesięcznika. Były one przede wszystkim spowodowane wybuchem I wojny światowej, II wojny światowej. Następnie po śmierci założyciela też wydawałyśmy w wydawnictwie naszym ten miesięcznik, który pierwotną nazwę miał Kółko Różańcowe. Później dopiero nie ukazał się nekrolog, nie zamieściłyśmy, prawda, siostry Loretanki nie zamieściły nekrologu Józefa Stalina i wówczas został zamknięty na wiele lat. Siostry z wielkim utęsknieniem, z wielką tęsknotą właśnie czekały na to, kiedy będzie możliwość wznowienia. I tak się stało. 7 października 1995 roku ukazał się miesięcznik, ten różańcowy, który zainicjował błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, jednak teraz pod nazwą nie Kółko Różańcowe, ale Różaniec.
Siostro, w waszym też i obecnym doświadczeniu wiem, że wielu czytelników pisze do was i siostra, będąc w redakcji, może powiedzieć, co najbardziej doceniają czytelnicy w tym miesięczniku Różaniec?
Czytelnicy przede wszystkim cenią sobie rozważania różańcowe. Zamieszczamy w każdym numerze 4 części, czyli 20 tajemnic i te tajemnice wykorzystują, jak docierają do nas i telefony, i w listach też piszą, wykorzystują podczas spotkań swoich formacyjnych, różańcowych. Też cieszą się z konferencji formacyjnej, którą wykorzystują w taki sposób praktyczny, ale wszystkie teksty, które też zamieszczamy, one z jakimś też zainteresowaniem się spotykają.
Pragniemy też i słuchaczom powiedzieć, że ten jubileusz to nie tylko dzisiejsze spotkanie, ale też i właściwie już od lutego, siostry, ten jubileusz stulecia powstania miesięcznika Różaniec, wcześniej pod inną nazwą, świętujecie. Czy moja siostra mogła powiedzieć te etapy świętowania i też dzisiaj to, co będzie, że tak powiem, najważniejsze w czasie tej Eucharystii?
Właśnie ten cały rok, 2009, traktujemy jako taki wielki jubileusz stulecia wydania miesięcznika Kółko Różańcowe Różaniec. W styczniu on pierwszy numer się ukazał, 1909 roku, tak jak powiedziałam, i przez cały ten rok poprzez przede wszystkim Eucharystię chcemy wyrazić wdzięczność za to, że dalej może się ukazywać. I dzisiaj właśnie podczas uroczystej Eucharystii będzie konsekracja ołtarza w naszej kaplicy zakonnej w domu, w którym mieści się też wydawnictwo i drukarnia loretańska. Później też po Eucharystii będzie dom poświęcony nowe maszyny poligraficzne.
Bardzo się cieszymy, że właśnie tutaj w tym miejscu w Rembertowie, Warszawa Rembertu, siostry Loretanki, to wielkie dziedzictwo apostolstwa słowem drukowanym szerzą. Fakt poświęcenia dwóch maszyn drukarskich jest tego najlepszym dowodem. Siostro, pragnę też zapytać, kto dzisiaj oprócz księży biskupów, których też za chwilę wymienię, kapłanów uczestniczą, kto jeszcze przybył dzisiaj na tę uroczystość?
Oprócz księży biskupów i wielu księży w tym roku kapłańskim, na dzisiejszą uroczystość też przybyło wielu ludzi świeckich, którzy współtworzą nasz apostolat właśnie wydawania książki, prawda, docierania, ewangelizowania poprzez słowo drukowane.
Dziękujemy bardzo, siostrze Wiolecie. W tej chwili już wchodzi procesja. Zaczniemy Eucharystią. To wielkie świętowanie. Dołączamy się solidarnie do sióstr redemptorystek, sióstr loretanek, przepraszam, w dziękczynieniu za stulecie istnienia miesięcznika Różaniec, wcześniej kółka różańcowego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gromadzi nas niezwykła uroczystość we wspólnocie sióstr loretanek. Poświęcenie ołtarza, poświęcenie maszyn drukarskich. Dlatego bardzo chcę serdecznie powitać wszystkich dostojnych gości w imieniu księdza arcybiskupa naszego ordynariusza, który, jak wiemy, jest w tej chwili w Rzymie. Witam serdecznie księdza kardynała Józefa Grempa, prymasa Polski, który będzie przewodniczył naszej uroczystości. Księdza arcybiskupa Józefa Michalika, metropolity przemyskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który wygłosi nam homilię. Księdza biskupa Antoniego Dydycza, biskupa Drohiczyńskiego, księdza biskupa Stanisława Stefanka, biskupa Łomżyńskiego, księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego wraz z księdzem biskupem Henrykiem Tomasikiem, biskupem pomocniczym, biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa pomocniczego diecezji ełckiej, biskupa Edwarda Frankowskiego, biskupa pomocniczego diecezji sandomierskiej, biskupa Tadeusza Pikusa, biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej, biskupa Józefa Zawitkowskiego, biskupa pomocniczego diecezji łowickiej i delegata biskupa Tadeusza Płockiego, biskupa polowego, księdza podpułkownika Mariusza Śliwińskiego. Witam bardzo serdecznie przyjaciół wśród loretanek zagranicy, don Ugo, dyrektora Instytutu Centro Don Orione z Bergamo, don Cirillo Longo, przyjaciela Polski z Udine. Witam kapłanów zaprzyjaźnionych z siostrami z obydwu diecezji warszawskich, kapłanów zaangażowanych w proces beatyfikacyjny, kapłanów pracujących w kurii warszawsko-praskiej, proboszczów tych parafii, gdzie posługują siostry w Polsce i za granicą dawnych i obecnych rektorów pism wydawanych przez siostry, przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, firm Avargraf, Akon, Mann, Roland. Witam ojców redemptorystów i pracowników świeckich z Radia Maria, telewizji Trwam i naszego dziennika. Witam księdza dyrektora i pracowników Katolickiego Radia Podlasie, księdza dyrektora i pracowników Diecezjalnego Radia Warszawa, a autorów piszących do miesięcznika Różaniec, architektów, artystów, inżynierów współpracujących z siostrami. Siostry generalne i prowincjalne przybyły na uroczystość. Pracowników wydawnictwa sióstr Loretanek i przełożone domowe sióstr Loretanek z całej Polski wraz ze swymi siostrami. Niech z naszych serc popłynie dziękczynienie Panu Bogu za te dzieła, które powstały. Nasze uwielbienie poprzez też pośrednictwo błogosławionego księdza Kłopotowskiego.
Słowo powitania do wszystkich zgromadzonych w kaplicy u sióstr Loretanek w Rembertowie wygłosił ksiądz biskup Stanisław Kędziora, biskup pomocniczy diecezji Warszawa-Praga.
Z radością zgromadziliśmy się tutaj, aby przez złożenie ofiary eucharystycznej poświęcić nowy ołtarz. W głębokim skupieniu bierzemy udział w świętych obrzędach. Z wiarą słuchajmy Słowa Bożego i z radością przystępujemy do stołu Pańskiego, aby umocniła się nasza nadzieja. Gromadząc się przy jednym ołtarzu, zbliżamy się do Chrystusa, którego kamienia, żywego kamienia, na którym wznosi się Jego świątynia. Pokornie prośmy Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na znak pokuty i na pamiątkę Chrztu Świętego. Oczyśćmy nią także nowy ołtarz. Boże, przez Ciebie wszelkie stworzenie osiąga światło życia. Ty otaczasz ludzi taką miłością, że nie tylko żywisz ich pełen ojcowskiej troski, lecz miłosiernie obmywasz z grzechów. Nieustannie sprowadzasz do jedności z Chrystusem, który jest ich głową. W swoim miłosierdziu postanowiłeś, że grzesznicy, którzy przyjmą chrzest, umrą z Chrystusem i powstaną do nowego życia, aby stać się członkami Jego mistycznego ciała i dziedzicami wiecznej nagrody. Uświęć tę wodę swoim błogosławieństwem, aby pokropienie nas i ścian tej świątyni było znakiem przypominającym sakrament chrztu, w którym obmyci z grzechu staliśmy się w Chrystusie świątynią Twojego Ducha. Sprawa, abyśmy z wszystkimi braćmi, którzy w tym Kościele będą sprawować święte sakramenty, doszli do niebieskiego Jeruzalem. Przez Chrystusa Pana naszego.
Święte i wydaje.
Ojciec Miłosierdzia, któremu na ziemi poświęcamy ten nowy ołtarz, odpuści nam grzechy i pozwoli na wieki składać ofiarę uwielbienia na tym ołtarzu niebieskim. Ty chciałeś wszystko doprowadzić do swojego Syna wywyższonego na ołtarzu krzyża. Przenikaj łaską z nieba swoich wiernych, którzy Tobie poświęcają ten ołtarz. Gdy będą się przy nim gromadzić, obdarzaj ich pokarmem eucharystycznym. I przez działanie Ducha Świętego z dnia na dzień przemieniaj w lud Tobie poświęcony. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym naukom. Dobrze bowiem jest wzmacniać serce łaską, a nie pokarmami, które nie przynoszą korzyści tym, co się o nie ubiegają. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. Ciała bowiem tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni jako ofiarę przebłagalną, pali się za obozem. Dlatego i Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, cierpiał poza miastem. Również i my, wejdźmy do Niego poza obóz, dzieląc z Nim Jego urągania. Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść. Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Oto Słowo Boże.
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.
Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków pańskich. Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta. Przy ołtarzach Twoich, Panie, zastępów, Królu mój i Boże.
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wielbiąc. Spójrz, Boże, tarczo nasza, wejrzyj na twarz Twego pomazanieca.
Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.
Doprawdy dzień jeden w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. Wolę stać w progu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Jest świątynia Twoja.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do tłumu: teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Na to tłum mu odpowiedział: myśmy się dowiedzieli z prawa, że Mesjasz ma trwać na wieki. Jakżeż ty możesz mówić, że potrzeba wywyższyć Syna Człowieczego? Któż to jest ten Syn Człowieczy? Odpowiedział więc im Jezus: jeszcze przez krótki czas przebywa wśród was światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. Oto słowo Pańskie.
Homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Najdostojniejszy księże kardynale prymasie, czcigodni i drodzy bracia biskupi, bracia kapłani, czcigodna matko generalna, rodzino loretańska, drodzy bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze. Myślę, że zawsze z niemałym uczuciem podchodzimy do tego Słowa Bożego i z poczuciem odpowiedzialności. Przez całe życie uczymy się czytać, rozumieć, wchodzić, żyć tym Słowem Bożym. Jakże to trudne zadanie, ale jakże piękne. Na ile trudne, na tyle piękne. Bo te ideały, które Chrystus nam wykreśla, są naprawdę niezwykłe. Pochodzą nie tylko z Jego nieskończonej mądrości, ale pochodzą z Jego miłości. I to jest przyczyna, że niekiedy wśród najbliższych, kochających się w rodzinie istnieje pewne napięcie, że dzieci chcą wymagać więcej od rodziców w imię miłości. I podobnie rodzice stawiają te wymagania, żeby to dziecko było jako ideał. Ja myślę, że to, co Pan Jezus nam dzisiaj powiedział w tej Ewangelii, to ma też coś z tej miłości. I że On chce nam powiedzieć coś w tej okoliczności, kiedy święcimy ten ołtarz. A ołtarz to symbol ofiary, którą się składa Bogu, nie komukolwiek innemu. Ołtarz buduje się dla Boga. Ołtarz jest miejscem tej ofiary całopalnej. Wszystko się tu przynosi, szczerze się przynosi. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby podziękować wszystkim, którzy budowali ten ołtarz, ofiarodawcom, pomyśleć o nich, ale też niekiedy trud, który był w czasie tworzenia tego świętego dzieła, żeby dzisiaj nabrał nowego wymiaru, żeby to było ochotnego dawcę Bóg miłuje. Żebyśmy my wszyscy również, którzy w jakiś sposób każdego dnia coś próbujemy Panu Bogu ofiarować, żebyśmy ochotnym sercem, ochotniejszym sercem chcieli Panu Bogu dawać, składać tę ofiarę naszej wiary, naszej miłości, naszego zaangażowania, naszej egzystencji, naszego bytowania na tej ziemi jako chrześcijan. Pan Jezus mówi, że teraz odbywa się sąd nad światem. Właśnie teraz. To jest bardzo mocne słowo, jeśli się weźmie je na serio. Właśnie teraz jestem sądzony z tego, co przeżywam. Z tego, jak żyję, jak to życie chcę ułożyć. Jak przyjmę tę łaskę Pana, ten dar Jego słowa. Właśnie teraz. I myślę, że właśnie ten sąd nad światem Jezusa i to zwycięstwo Jego, o którym On mówi, że wtedy pociągnie do siebie wszystkich, wtedy da łaskę zrozumienia, pociągnięcia, przylgnięcia do Niego, kiedy będzie podwyższony nad ziemię, kiedy złoży ofiarę krzyżową. Zrozumieć życie w oparciu o ofiarę własnego życia, o ofiarę z uczuć, o ofiarę z pragnień, zrozumieć życie w oparciu o ofiarę Chrystusa, o Jego krzyż, o tym, że jest w tym krzyżu miejsce i dla mnie, to jest naprawdę wielkie wyzwanie. To jest naprawdę piękna, fascynująca droga, która się przed nami otwiera. Ale myślę, że z tej dzisiejszej lekcji Chrystusowej możemy wyciągnąć bardzo praktyczny wniosek. Miłości trzeba się uczyć. Dzisiaj ludzie zabiegają, żeby jak najwięcej nasze dzieci, wszyscy, żebyśmy jak najwięcej umieli. Ten skok wiedzy jest niebywały. Jeszcze jak ja przyszedłem do Przemyśla, to wprowadzona była godzina komputera, nauki komputera kandydatom do seminarium. Był tam ojciec duchowny, specjalista w tej dziedzinie, który te programy układał i pokazywał. Od paru lat, jak temu właśnie mistrzowi się zepsuje komputer, to on idzie do kleryka z pierwszego roku i ten mu reperuje. To jest jakiś obraz, że wiemy dużo więcej, potrafimy migać po tym internecie i wiedzieć coraz więcej. Natomiast dzisiaj dramat jest, polega na tym, że ludzie nie uczą się miłości. Wszyscy to zauważają, że postęp w życiu uczuciowym jest ogromnie zaniedbany. Jesteśmy niepełnosprawni. Parę dni temu jeden z tygodników Polityka, właśnie jeden z tygodników polskich, opublikował taki artykuł profesor Michałowskiej z Łodzi. Bardzo wymowny, bardzo ciekawy artykuł. W oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród młodzieży średnich szkół 18 tysięcy osób przebadano. Z tych 18 tysięcy przebadanych okazuje się, że właśnie ta pani profesor miała pewien cel, żeby sprawdzić, jak reagują dziewczęta na pewne sprawy. Zwłaszcza, że zauważyła problem tak zwanych galerianek. Nowe słowo, którego się trzeba dzisiaj uczyć, bo dzisiaj ten słownik też postępuje. Galerianki, okazuje się, że są to właśnie dziewczęta, które gdzieś tam na galerię idą, na wystawę, do domów, tych wielkich domów handlowych i tam przychodzą, do domu wracają z jakimś gadżetem, z jakimś drobiazgiem, torebką, jakimś komputerem czy komórką, za to, że sprzedały własne ciało jakiemuś amatorowi i wcale zupełnie nie pochodzą z domów zaniedbanych. One pochodzą z dobrych domów, są dobrze wyposażone. Właśnie ta pani profesor zbadała to środowisko i stwierdza co? Okazuje się, że 30% tych dziewcząt nie ma ojca, nie ma kontaktu z ojcem, a tylko 3% tych dziewcząt powiedziało, że w ich rodzinie ten kontakt z matką i z ojcem jest taki, jaki być powinien. To jest wielki dzwon. Może w wielkich miastach, może w jednym, drugim wielkim, to jest wielki dzwon dla wszystkich rodzin, że ten wysiłek zapewnienia pewnego poziomu wiedzy, pewnego poziomu materialnego naszym dzieciom jest nieproporcjonalny, niepokojąco nieproporcjonalny do tego, że to dziecko, ta córka, ten syn ma prawo, ma tęsknotę w sobie zapisaną za ojcem, za matką i za ojcem. Że ten ojciec powinien tego czasu i tej miłości, obecności, miłości przez obecność, nie przez materialne rzeczy, dawać temu dziecku więcej, pomagać mu rosnąć uczuciowo. Myślę, że to jest bardzo wielkie przesłanie, które niejednokrotnie obecny papież, podobnie jak i poprzedni, pisząc Miłość i Odpowiedzialność, słynną książkę, tak obecny papież mówi, że bez miłości osoba jest pusta. Bo cała wiedza bez tego wymiaru miłości, gotowości do zauważenia drugiego człowieka w sposób odpowiedzialny, zauważenia świata, pobytu na tym świecie w sposób odpowiedzialny, jest wytworem, będzie wytworem pustki. I tu sądzę, że trzeba i warto szukać nauczycieli miłości. Trzeba się uczyć miłości. Myślę, że to życie będzie piękniejsze. Może będzie trudniejsze, ale będzie piękniejsze, jeśli będziemy w naszym życiu umieli uczyć się, ciągle uczyć się i uczyć innych miłości. Tu jawi się pytanie po prostu, oczywiście byłoby to puste słowo, czy ja uczę miłości, czy ja żyję miłością, jaka ta jest moja miłość, jak ja pojmuję, jak ja rozumiem miłość. Trzeba się uczyć miłości od ludzi. Tych przykładów, tych wzorców mamy bardzo wiele. Mamy wiele, bardzo, jeszcze i dzisiaj mamy bardzo wiele. Dzisiaj obchodzimy też setną rocznicę założenia przez sługę Bożego i założyciela sióstr Loretany, księdza Kłopotowskiego, założenia kółka różańcowego, pisma. To jest bardzo ciekawy człowiek, nie tylko dlatego, że jesteśmy u sióstr Loretanek, warto o nim powiedzieć, ale to jest naprawdę bardzo ciekawy człowiek. Wiemy, lubelski ksiądz, który w 1908 roku przychodzi do Warszawy i w 1909 zakłada od razu trzy pisma. Tygodnik, miesięcznik i dziennik. Co to znaczy? Podał motyw. Mówi tak, że zaprasza do współpracy czytelników, zwłaszcza dla prostego ludu, dla wszystkich, otwiera się na wszystkich ludzi. Podał motyw, że niech nie zginie to, co jest pośród nas dobrego, niech to nie zginie pod popiołem zapomnienia. I zaprasza, upraszamy naszych czytelników, jeśli będą wiedzieli o jakimś czynie szlachetnym, o jakiejś pięknej sprawie, czy to pojedynczego człowieka, czy całej grupy, czy parafii, aby nam donosili niezwłocznie, będziemy drukować, będziemy pokazywać. Właśnie budzić dobro, dawać wzorce dobra. To jest złoto nić dobrych czynów tkać przez całe życie. Ona przyniesie następny, pociągnie do następnego dobrego czynu. Myślę, że to jest bardzo ważna i piękna i twórcza perspektywa. Dla mnie w tym przypadku ksiądz Kłopotowski ma jeszcze jedno przesłanie. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Lubelski ksiądz, mówmy szczerze, no nie ma tu biskupa lubelskiego, to powiem, z prowincji. Przychodzi do Warszawy i ufa ludowi Warszawy, ufa warszawiakom. To jest bardzo ważna sprawa. Zobaczcie, nowoż przyszedł nowy człowiek, nie zna środowiska, ktoś by powiedział. Miłość. On kochał Bożą sprawę. On kochał ludzi. On im chciał coś dobrego dać. Zaufał im. I oni odpowiedzieli zaufaniem. Udało się. Potem widział, że trzeba założyć zgromadzenie. Za 11 lat w Warszawie założył zgromadzenie. Wśród warszawiaków. I dzisiaj to jest wielkie przesłanie. Zaufać naszemu ludowi. Stawiać wymagania sobie i im w imię miłości. Uczyć się tej miłości od Chrystusa. Są dobrzy nauczyciele i dzisiaj można by przytaczać tych przykładów wiele. Przypomina mi się taka książka, którą napisał Włoch Carlo Coccioli. Zatytułował ją Biały kamyk. I w tej książce opisuje historię pewną, która się zdarzyła w czasie wojny we Włoszech, na północy Włoch. Byli to okupacja, Niemcy, i dokonano zamachu na jednego z tych żołnierzy niemieckich. No będzie wiadomo, będzie potem zemsta. Zebrali 20 mężczyzn i są skazani na śmierć, będą rozstrzelani. pod warunkiem jednym, że nie będą rozstrzelani, jeśli się zgłosi zamachowiec. Wyznaczyli 3 dni. Na koniec 3. dnia przychodzi do tej grupy egzekucyjnej, która już ma wykonać egzekucję, przychodzi miejscowy proboszcz i zgłasza się do nich i mówi: i to ja jestem ten, który miałby wam coś do powiedzenia w tej sprawie. A jak to? Ale ja mam do powiedzenia, ale czy wypuścicie, jeśli ja powiem, kto zabił tego człowieka, tego Niemca? Wypuścimy tych 20, to ja zabiłem. Ksiądz zabił człowieka? Przecież o księdzu tak to ja, ale wypuśćcie ich. A to przecież ksiądz, jest tu taka opinia, że ksiądz jest ubogi, pokorny, że ksiądz cud dokonał, nawet cudu, uzdrowił człowieka. Proszę księdza, to czy prawda? To prawda. A czy to trudno dokonać cud? Nie, to jest bardzo łatwo. Cud jest łatwy. A co jest trudne? Miłość jest trudna, odpowiedział ksiądz. Ja myślę, że to jest wielkie przesłanie. On się tej miłości uczył od Chrystusa i ten Chrystus dzisiaj w tej najświętszej ofierze na tym ołtarzu chce nam też powiedzieć coś o miłości. Każdemu z nas. Podziękujmy mu za to. Amen.
Milię wygłosił ksiądz arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski. W swojej homilii nade wszystko odniósł się do znaczenia ołtarza, a także nawiązał do stulecia powstania miesięcznika Różaniec. Odnówmy naszą wiarę.
Drodzy bracia i siostry, niech nasze prośby wzniosą się do Boga, Ojca Wszechmogącego, przez Jezusa Chrystusa. W Nim łączą się wszyscy święci, którzy uczestniczyli w Jego męce i brali udział w uczcie eucharystycznej.
Klęknijmy.
Oh,
Prosimy Cię, Boże, przyjmij nasze modlitwy za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny i wszystkich świętych i spraw, aby ten ołtarz stał się miejscem, w którym dokonują się wielkie misteria zbawienia. Niech tutaj lud Twój składa Tobie dary, przedstawia swoje pragnienia i zanosi prośby w duchu głębokiej pobożności i synowskiego zaufania. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen. Powstańmy.
Tylko przy ważniejszych momentach śpiewamy litanie do wszystkich świętych, aby prosić ich wstawiennictwa. Za chwilę ksiądz prymas wygłosi modlitwę konsekracyjną.
Bo w swojej ojcowskiej miłości postanowiłeś, aby misterium ołtarza doskonale spełnione w Chrystusie zastąpiło dawne Jego figury. Kiedy ustąpiły wody potopu, Noe, drugi ojciec rodzaju ludzkiego, zbudował ołtarz i złożył na nim ofiarę, którą Ty, Ojcze, przyjąłeś z upodobaniem i odnowiłeś się z ludźmi przymierze miłości. Abraham, ojciec naszej wiary, całym sercem posłuszny Twojemu Słowu, zbudował ołtarz i gotów był złożyć w ofierze Izaka, umiłowanego syna swojego, aby się Tobie podobać. Mojżesz, pośrednik starego prawa, zbudował ołtarz, który pokropiony krwią baranka oznaczał mistycznie ołtarz krzyża. Wszystkie te figury wypełnił Chrystus przez misterium paschalne. On bowiem jako kapłan i dar ofiarny wstąpił na drzewo krzyża i oddał siebie samego Tobie, Ojcze, jako ofiarę czystą, aby przez nią zapłacić grzechy świata i zgładzić grzechy świata i zawrzeć z Tobą nowe, wieczne przymierze. Pokornie prosimy Cię, Boże, uświęć się niebieską łaską ten ołtarz zbudowany w Kościele, aby zawsze służył ofierze Chrystusa i był stołem Pańskim, przy którym Twój Syn będzie się posilał na Bożej uczcie. Niech ten ołtarz wyciosany z kamienia będzie dla nas znakiem Chrystusa, z którego boku wypłynęły krew i woda, źródło sakramentów Kościoła. Niech będzie stołem świątecznym dla wszystkich, który Chrystus zaprasza na ucztę. Niech tutaj składają swoje troski i ciężary, a otrzymają nową moc Ducha na dalszą drogę życia. Niech będzie miejscem świętego zjednoczenia z Tobą i pokoju, a wszyscy, którzy karmić się będą ciałem i krwią Twojego Syna, napełnieni Jego Duchem, niech wzrastają w Twojej miłości. Niech będzie źródłem jedności Kościoła i bratniej zgody, z którego wierni czerpać będą Ducha wzajemnej miłości. Niech będzie ośrodkiem, w którym będziemy Ciebie wielbić i Tobie dziękować, aż z radością dojdziemy do wiecznych przybytków, gdzie będziemy Ci składać ofiarę chwały razem z Chrystusem, najwyższym kapłanem i żywym ołtarzem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Modlitwa konsekracyjna, którą wypowiedział ksiądz prymas, nawiązuje do trzech momentów historii zbawienia, w których jest mowa o ołtarzu ofiarnym. Wszystkie one są figurami zapowiadającymi, każdy na swój sposób, to, co wypełniło się w Synu Bożym. Można powiedzieć, że całe życie Jezusa i On sam, Jego ciało, stało się miejscem ofiary, ołtarzem, czyli miejscem spotkania Boga i obecności Boga w życiu człowieka. To z Niego, z Jego ofiary płyną wszystkie dary, wszystkie sakramenty. To, co jest mocą kształtującą nasze życie.
Zmaszczamy jako Jego słudzy, aby wyrażał misterium Chrystusa, który ofiarował się Ojcu na zażycie świata.
W tej chwili ksiądz prymas namaszcza ołtarz. Gest namaszczenia wyraża przeznaczenie ołtarza na wyłączną służbę tajemnicy Jezusa Chrystusa. Ma on być znakiem obecności Jego samego, Jego Ducha, czyli Ducha Świętego, którym On sam został namaszczony jako człowiek i w którym On sam oddaje się Ojcu. W tym namaszczeniu ołtarza chodzi o to, abyśmy my, stając przy ołtarzu, mieli świadomość, że z tego ołtarza otrzymujemy pokarm i moc do przeżywania wszelkich prób naszego życia. Rodzimy się ze źródła chrzcielnego, ale to przez namaszczenie, przez ołtarz jesteśmy kształtowani. Otrzymujemy chrześcijański charakter i chrześcijański styl życia. Namaszczenie to istotny znak przy konsekracji ołtarza, który nie dotyczy tylko samego ołtarza, ale odnosi się również do wszystkich, którzy stoją przy ołtarzu. Do księży biskupów, kapłanów i ludzi, którzy z darów ołtarza korzystają. Otrzymuje płócienny fartuch i za chwilę przyjdzie do ołtarza, wypowie słowa i będzie wylewał krzyżmo na środek ołtarza, na jego cztery rogi.
Niech nasza modlitwa wznosi się przed Tobą, Panie, jak kadzidło, a jak ta świątynia napełnia się miłą wonią, tak niech Twój Kościół promieniuje światłością Chrystusa.
Po namaszczeniu umieszcza się na ołtarzu kociołek do spalenia kadzidła. Ksiądz prymas przy ołtarzu wrzuca kadzidło do kociołka. Następnie podchodzą posługujący z kadzielnicą kadzidłem. Ksiądz prymas nakłada kadzidło do kadzielnicy i będzie za chwilę okazał ołtarz. Tak jak to czynimy zawsze przy uroczystych mszach świętych. Ołtarz, siostry, wyśpiewują słowa psalmu 45.
Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Ci, Panie.
kadzenia, ołtarza. Przypomina nam wszystkim, że to właśnie z ołtarza czerpiemy siłę. Czerpiemy siłę, aby móc wejść w umieranie, w tracenie siebie. By stawać się człowiekiem pokornym, przebaczającym, ewangelicznym dzieckiem. Dzięki ołtarzowi wchodzimy w prawdziwą jedność między sobą i zarazem oddajemy Bogu chwałę. Nasza modlitwa, nasze myśli, nasza wspólnota i przeżywanie komunii jest wówczas jak ten dym kadzilny, jak przyjemna woń, która wznosi się ku Bogu na Jego chwałę. Siostry przykrywają ołtarz białym, lśniącym obrusem. Przykrycie obrusem oznacza, że ołtarz jest nie tylko miejscem ofiary, ale także stołem, przy którym się karmimy. Naturalnie nie zasiadamy przy nim bezpośrednio, ale właśnie ten obrus przypomina nam to i zaprasza nas, byśmy odnosząc się do tego miejsca ofiary mieli świadomość, że właśnie z niego jest pokarm wprowadzający nas w komunię. Zostały też postawione świece. Światło ze świec symbolizuje zmartwychwstałego Pana. Światło symbolizuje nowe życie.
Niech na ołtarzu zajaśnieje światło Chrystusa i niech ogarnie uczestników uczty Pańskiej.
Chodzenie w światłości oznacza umiejętność korzystania z życia. Kto zaś żyje w ciemności, ten jest zamknięty w sobie, jest w lęku, myśli o sobie, nie widzi drugiego człowieka. W tej chwili nie tylko zostały zapalone świece otaczające ołtarz, dopiero co namaszczony przez księdza prymasa, ale także i cała kaplica została oświetlona wszystkimi światłami do tej pory. Pewien mrok był przy głównym ołtarzu. Ołtarz konsekrowany i świece przy nim wskazują, że w centrum naszego życia, w centrum każdej świątyni jest Chrystus Pan, który jest światłem dla każdego ochrzczonego, który jest światłem świata. Każdy, kto żyje w prawdziwej światłości, jest otwarty na braci.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. U Ciebie, Panie, jest źródło życia i w Twojej światłości ujrzymy światło.
Siostry Loretanki wyśpiewały słowa psalmu 27. Wspomniałem, że kto żyje w prawdziwej światłości, ten jest otwarty na braci. Jeśli mam tę światłość, jaka płynie ze zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, tym nawet na tego, kto jest dla mnie trudny czy nieprzyjazny, z mocą Jezusa Chrystusa mogę patrzeć okiem przyjaznym, przebaczającym, kochającym. W tej chwili następuje część liturgii eucharystycznej, przygotowania darów. Siostry wraz z przedstawicielami osób świeckich w tej chwili przynoszą dary ofiarne przed ołtarz. Wyznaczeni wierni przynoszą księdzu prymasowi chleb oraz wino i wodę, dary, które staną się ciałem i krwią Chrystusa. W procesji przyniesione też zostały kwiaty, które ustawione zostały przy ołtarzu oraz przed figurą Matki Bożej Loretańskiej. Dla wszystkich słuchaczy, którzy nie mają możliwości widzenia, mogą wyobrazić, w centrum nad ołtarzem wisi wielki obraz Chrystusa Miłosiernego. Po prawej stronie jest wielka figura Matki Bożej Loretańskiej, patronki zgromadzenia sióstr Loretanek.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech Duch Święty stąpi na ten ołtarz. Niech uświęci dary Twojego ludu i oczyści serca wiernych, którzy będą je przyjmować przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Pan z wami.
Chrystusem Twoim.
Górę serca. I składajmy Panu Bogu naszemu.
Godne to i sprawiedliwe.
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, On będąc prawdziwym kapłanem i prawdziwym darem ofiarnym, kazał nam sprawować na wieki pamiątkę ofiary, którą sam sobie Tobie złożył na ołtarzu krzyża. Dlatego lud Twój zbudował na ten ołtarz, który Tobie, Panie, z radością poświęcamy. Miejsce to jest naprawdę święte. Tutaj bowiem składamy sakramentalną ofiarę Chrystusa. Tutaj oddajemy doskonałą chwałę Bogu i tutaj się dokonuje nasze odkupienie. Tutaj przygotowany jest stół pański, przy którym Twoje dzieci karmione ciałem i krwią Chrystusa, gromadzą się jako jeden święty Kościół powszechny. Tutaj wierni czerpią Twojego ducha, ze zdroju wypływających z Chrystusa jako duchowej skały, przez co sami stają się ofiarą świętą i żywym ołtarzem. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi. Wysławiamy Ciebie z radością wołając.
Święty, święty, święty Bóg, Bóg zastępów, pełny są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, hosanna, na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna, hosanna, na wysokości.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. No to wielka tajemnica wiary.
Głosimy się z Twoją Marię. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Józefem, wszystkimi biskupami i całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją. z jej oblubieńcem świętym Józefem, ze świętymi apostołami, z błogosławionym Ignacym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Uczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się mówić.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
zbaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki.
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
I z duchem Twoim.
Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Biskupi wraz z kapłanami spożywają z ołtarza ciało i krew pańską. Powoli też procesjonalnie zbliżają się siostry i świeccy przyjaciele zgromadzeni dzisiaj w kaplicy sióstr Loretanek. W wykonaniu sióstr nadaje szczególnego sakralnego charakteru tej chwili. Chodzą do ołtarza, przyjmują Pana Jezusa. Drodzy słuchacze, dokładnie 100 lat temu, w roku 1909, założyciel Zgromadzenia Sióstr Loretanek, ksiądz Ignacy Kłopotowski, powołał pismo Kółko Różańcowe. Miesięcznik ten był przez niego szczególnie umiłowany. Kiedy oddawał na własność archidiecezji warszawskiej wszystkie pisma, które wydawał wraz z drukarnią i księgarnią, sobie i siostrom pozostawił właśnie kółko różańcowe. Jak w pierwszym numerze zaznaczył, było ono pożyteczne, a nawet konieczne. Wszystko jednak, co dobre, musi dojrzewać w trudzie. Szczególnie dotkliwie dla sióstr i pisma były lata I i II wojny światowej oraz też czas komunizmu w Polsce. W tym okresie kółko różańcowe nie mogło się ukazywać. Po długiej przerwie, właściwie 40 latach, w roku 1995 wydawnictwo sióstr Loretanek wznowiło ku radości wielu pismo pod nowym już tytułem Różaniec. Od nowa rozpoczęła się właśnie 7 października 1995 roku, a więc w święto Matki Bożej Różańcowej. W obecnej pracy sióstr Loretanek, które oprócz jedynego w Polsce takiego pisma wydają również książki, a także Anioła Stróża dla dzieci oraz Sygnały Troski dla rodziców i dla wychowawców. Miesięczny Różaniec w naszym społeczeństwie zaczyna odgrywać szczególnie ważną rolę. Oczywiście tematyka związana jest nie tylko z modlitwą różańcową, ale także rodzinną, społeczną. Towarzyszy człowiekowi w jego duchowym wzroście. Trwajmy w klimacie dziękczynienia, słuchając pieśni w wykonaniu sióstr. języku tajemnicę wyśpiewaliśmy przed Panem Jezusem wystawionym na świeżo konsekrowanym ołtarzu. Wszyscy na czas księdzem prymasem naklęcząco oddaliśmy hołd Panu Jezusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. W tej chwili ksiądz prymas chowa puszkę z hostią i z komunikantami konsekrowanymi do tabernakulum.
Módlmy się.
Modlitwa na zakończenie
Eucharystii. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy zawsze trwali przy Twoich ołtarzach, na których się składa sakramentalną ofiarę. Zjednocz nas w wierze i miłości, abyśmy karmieni ciałem Chrystusa w Niego się przemieniali, który żyje i króluje na wieki wieku.
Zanim otrzymamy Boże błogosławieństwo,
serdecznie
wdzięczności,
dziękuję za przewodniczenie tej wzniosłej uroczystości stulecia czasopisma maryjnego w Dzień Matki Bożej Różańcowej. Szczególnie dziękuję za wzruszający obrzęd liturgiczny konsekracji ołtarza. Dla zgromadzenia jest to wielkie wydarzenie i wielka łaska. 20 lat z trudem wznosiłyśmy tę kaplicę. Pan Jezus wędrował z siostrami razem po wielu miejscach tego klasztoru, jak Arka Pana z Izraelitami, a dziś ma swoje stałe miejsce. Dom Boży i brama niebios, miejsce modlitwy, uświęcenia. To miejsce, gdzie codziennie razem z ofiarą Chrystusa będziemy łączyć ofiarę naszego życia. A Pan Bóg dał nam wyraźny znak, jak pragnie tego łączenia, bo kiedy tutaj ustawiano ołtarz, w tym samym czasie ustawiana była maszyna drukująca w drukarni. A założyciel nasz nazywał maszynę amboną, pulpitem Słowa Bożego. Wielkie dzięki składam księdzu arcybiskupowi metropolicie Przemyskiemu, przewodniczącemu konferencji episkopatu. Jak jest przewodniczący, to tak jakbyśmy mieli cały episkopat u siebie. Dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia i za ubogacenie nas głębokim Słowem Bożym. Do tych treści będziemy często, no i przez długi czas wracać. Serdecznie dziękuję wszystkim biskupom. Nie będę już wymieniać, żeby nie przedłużać, ale tak bardzo pragnęłyśmy ten dzień dzisiejszy przeżywać z wszystkimi polskimi pasterzami. Chciałyśmy pokazać, ale tak pokornie pokazać, to ewangelizacyjne zadania zgromadzenia. Charyzmat jaki Duch Święty wzbudził dla Kościoła poprzez księdza Ignacego Kłopotowskiego, błogosławionego. On nas nazywał apostołki prasy, pogotowie Kościoła. Kazał nam dzielić się książką jak chlebem ze wszystkimi. Ta ewangelizacyjna misja, ten nasz charyzmat bardzo nas łączy ze wszystkimi sprawami Kościoła. I rzeczywiście chcemy całym sercem służyć Kościołowi, na ile, na jakie mamy możliwości. Dziękuję wszystkim kapłanom i diecezjalnym, i zakonnym, różnych stopni i godności. Tak bym chciała podejść do każdego i ucałować dłonie, jak w dniu prymicji. Może to już niemodne na dzisiejsze czasy, ale tak nas uczył założyciel. Szczególnie chciałam podziękować ojcu Feliksowi Folejewskiemu z Zgromadzenia Księży Palotynów, który ufundował nam ten prześliczny obraz Jezusa Miłosiernego. Dziękuję księdzu proboszczowi naszemu, prałatowi Edwardowi Żmijewskiemu, który w tej kaplicy ma swój wkład znaczny, marmurowy wkład. Modlitwę księża mają zapewnioną u sióstr Loretanek po wieczne czasy. Ringrazio cordialmente per Don Ugo, nostro direttore, dove lavorano nostre suore, e grazie per Don Cirillo Longo, benefattore nostro, nostra diocesi, e mi sembra che tutta la Polonia. Serdecznie dziękuję rozgłośniom radiowym i telewizji Trwam, która dziś transmituje tą naszą uroczystość, rozgłośni Radia Podlasie z obecnym tu księdzem dyrektorem Sławomirem Kapitanem, rozgłośni warszawskiej telewizji Trwam, naszemu dziennikowi, pani Ewie i panu Marcinowi Konopka, za tą taką współpracę bardzo dobrą na co dzień. I no, sąsiedztwo wspaniałe. Dziękuję no tym, co wznosili tę kaplicę. Architektom, inżynierom, artystom. No tak szczególnie panu Januszowi i jego małżonce Sobczyk, którzy nocami śnili, jak ta kaplica ma wyglądać pięknie dla chwały Bożej. Pani Annie i Benedyktowi Tofilom, panu Lewickiemu i jesteśmy szczęśliwe, bo wydaje się nam, że piękna jest ta kaplica. Bóg zapłać stokrotnie. Dziękujemy również i na ręce pana prezesa Sławomira Kugałdo wszystkim tym, którzy radzą nam, którzy pomagają żeby ciągle udoskonalać pracę drukarską, żeby siostrom było łatwiej, bo pracują same siostry przy tych maszynach bardzo trudnych. Bóg zapłać siostrom zakonnym, siostrom bestiarkom na ręce i matki Danuty, które tak dbają o piękno szaty liturgiczne. Bóg zapłać siostrom Felicjankom, naszym sąsiadkom bliskim. No i wszystkim, którzy trudzą się w tym apostolskim dziele wydawnictwa i drukarni, naszym redaktorom naczelnym naszych pism i wszystkim pracownikom, autorom i wszystkim pracownikom za to, że tak staracie się wczuwać w nasz charyzmat i rzetelnie pracować. To wszystkim serdecznie dziękuję za takiego ducha rodzinnego, za zaangażowanie w chwałę Pana Boga. Na zakończenie chciałabym poprosić o poświęcenie nowych maszyn drukarskich księdza prymasa, księży biskupów, księży, kogo się da, kto tam zdoła wejść do naszej drukarni, serdecznie zapraszam. Bóg zapłać wszystkim za wszystko.
W imieniu Zgromadzenia Sióstr Loretanek słowo podziękowania skierowała do wszystkich księży biskupów, do wszystkich kapłanów, księży zakonnych i świeckich, matka Zofia Chomik. Pragnę też nadmienić, że w tej Eucharystii oprócz księdza kardynała Józefa Glempa, prymasa Polski i księdza arcybiskupa Józefa Michalika, metropolity przemyskiego, uczestniczą też inni księża biskupi. Już na samym początku widzieliśmy obecność księdza biskupa Stanisława Kędziora. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
Stąd maszynę drukarską.
Wcześniej słyszymy, będzie poświęcenie.
Błogosławiony i godzien chwały jesteś, Panie nasz Boże. Ty w swojej opatrzności przez mądrość i pracę ludzi udoskonalasz to, co stworzyłeś, a przez ludzkie odkrycia i wynalazki przedziwnie objawiasz swoją dobroć. Spraw prosimy, niech ci, którzy dla krzewienia religijnego słowa drukowanego i ułatwienia swojego życia pragną korzystać z tego urządzenia, w Twoich dziełach rozpoznają Twoją wielkość i całym życiem starają się Tobie służyć. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami
i z duchem twoim.
Bóg, który dał wam królewskie kapłaństwo, niech sprawi, abyście święcie wykonując wasz urząd, godnie uczestniczyli w ofierze Chrystusa.
Amen.
Bóg, który gromadzi was przy jednym stole i posila was jednym chlebem, niech uczyni z was jedno serce i jedną duszę. Przykładem swojej miłości pociągajcie do Chrystusa tych, którym Chrystusa głosicie. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie z wami na zawsze.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
drodzy słuchacze Radia Maryja, i tak dobiega końca nasza uroczystość obchodów stulecia powstania miesięcznika Różaniec, jak wspomniałem, przy świętej koncelebrowanej przewodniczył jego eminencja ksiądz kardynał Józef Glemm, prymas Polski. Słowo Boże wygłosił jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Rolę gospodarza pełnił ksiądz biskup Stanisław Kędziora, biskup pomocniczy diecezji Warszawa-Praga. Nadto w tej Eucharystii koncelebrowanej uczestniczyli jego ekscelencja ksiądz biskup Antoni Dydycz, biskup Drohiczyński, jego ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Stefanek, biskup Łopżyński, jego ekscelencja ksiądz biskup Edward Frankowski z Sandomierza, biskup pomocniczy, jego ekscelencja ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski, ordynariusz kościoła siedleckiego, jego biskup pomocniczy ksiądz biskup Henryk Tomasik. Uczestniczyli też księże biskup Tadeusz Pikus z Warszawy, biskup pomocniczy ksiądz biskup Romuald Kamiński z Ełku, jego ekscelencja ksiądz biskup Józef Zawitkowski z Łowicza. Drodzy, ta uroczystość wypadła dla nas wszystkich bardzo znaczącą, uroczystość święto Matki Bożej Różańcowej. To właśnie 7 października 1571 roku po zwycięstwie pod Lepanto to Ojciec Święty Pius V, wdzięczny Bogu i Najświętszej Marii Panny za zwycięstwo floty katolickie, floty chrześcijańskie nad flotą sułtana tureckiego, ustanowił w rocznicę bitwy święto Matki Bożej Różańcowej. Wiemy, że jeden z następców, papież Leon XI, do litanii loretańskiej włączył to zawołanie Matko Boża Różańca Świętego. Kochani, dzisiaj też na mocy listu apostolskiego Benedykta XVI z okazji beatyfikacji, która odbyła się 19 czerwca 2005 roku, dzień 7 września został w kościele ogłoszony liturgicznym wspomnieniem błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, kapłana. Watykańska Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekrety zatwierdzające w języku polskim tekst formularza mszy świętej liturgii godzin błogosławionego Ignacego, o Ignacym, błogosławionym Ignacym Kłopotowskim oraz teksty liturgiczne mszalne również w języku angielskim, włoskim, rumuńskim, rosyjskim i ukraińskim. Dzięki nim to nie tylko nasz naród, ale też inne mogą modlić się w swoim języku za wstawiennictwem błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego. Ksiądz Ignacy Kłopotowski, przypominam, założyciel Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, zmarł 7 września 1931 roku. Choć jego śmierć zaskoczyła siostry Loretanki, to jednak pociechę niosły słowa wypowiedziane przez księdza Ignacego. Ja, jak będę na tamtym świecie, więcej dla was zrobię u Pana Jezusa. Życzymy siostrom Loretanką, aby z nieba tam błogosławił swoim siostrom, swoim duchowym córkom, aby poprzez drukowane książki, poprzez też prasę katolicką Ewangelia była głoszona. Siostrom też dziękujemy za tę współpracę z Radiem Maryja, telewizją Trwam, z naszym dziennikiem. I tak jak kiedyś błogosławiony Ignacy Kłopotowski współpracował z redemptorystami, szczególnie zaangażowanymi w redakcji kwartalnika Homo Dei, tak dzisiaj siostry Loretanki wraz z ojcami redemptorystami angażują się poprzez media, poprzez prasę i książki w szerzeniu dobrej Ewangelii. Dziękuję wszystkim słuchaczom za trwanie na tej modlitwie, którą transmitowaliśmy z kaplicy sióstr Loretanek w Rembertowie, Warszawa. Dziękuję też naszej całej ekipie technicznej na czele z panem Krzysztofem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Oddaję głos do naszego studia w Toruniu.